Właśnie minęła 19, a to, jak już wiecie, najlepszy moment na rozpoczęcie audycji. Ja nieodmiennie nazywam się Michał Barton i witam Państwa w 55. odcinku programu Konkretne rozmowy o książkach. Zima, proszę Państwa, wciąż nie odpuszcza. Mróz trzyma, wieczory długie, świat za oknem trochę spowolnił, a my, jak zwykle, robimy wszystko, żeby było tu ciepło, jasno i sensownie. Jeśli więc szukacie dziś chwili wytchnienia, to dobrze trafiliście. A teraz krótkie, ale bardzo miłe ogłoszenie. Dzięki uprzejmości wydawnictwa Pruszyński Spółka otrzymałem kilka egzemplarzy książki Małgorzaty Serafin pod tytułem Jak odzyskać siebie? Kobieca twarz depresji. Specjalnie po to, by trafiły w ręce naszych słuchaczy. Jeśli chcielibyście taką książkę otrzymać, napiszcie do nas na adres krok.radiopraga@gmail.com. Ten sam, na który zwykle przesyłacie swoje uwagi i refleksje po audycjach. Warto, bo to lektura ważna i bardzo potrzebna. Nie muszę przypominać, że ilość książek jest ograniczona, także kto pierwszy, ten lepszy. A dziś moją i Państwa gościnią będzie dr Dorota Jasielska, psycholożka, psychoterapeutka integracyjna, trenerka umiejętności interpersonalnych, adiunkt w Instytucie Psychologii APS oraz wykładowczyni na studiach podyplomowych Psychologia Pozytywna w Praktyce na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej i terapeutycznej skupia się na społecznych aspektach dobrostanu psychicznego, ale jest także autorką książki Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi? Udane życie z perspektywy psychologicznej. I to właśnie ta pozycja stanie się punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy. Będzie konkretnie, refleksyjnie i mam nadzieję kojąco, zwłaszcza w te zimowe wieczory. A w dalszej części programu, jak zawsze, nie zabraknie szybkiego monologu o książce w wykonaniu Marcina Sobalskiego. A na sam koniec audycji ja, czyli Michał Barton, przedstawię Państwu esej zatytułowany Erotyka bez świadków. Zofia Naukowska. Między biografią a domysłem. Zostańcie z nami. Zapraszam. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani doktor, zacznijmy od podstaw. Czym według Pani i według badań, na które się Pani powołuje, jest szczęście?
Tyle ilu badaczy, szczęścia tyle definicji. Rzeczywiście tutaj jest bardzo wiele różnorodnych podejść. Dla mnie bliska jest definicja, której też czerpię w książce. To jest przeżywanie życia w taki sposób, by świadomie doświadczać tego, co dla nas dobre i zgodne z naszymi wartościami.
Tytuł Pani książki brzmi Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi? Czy w trakcie pracy nad nią odkryła Pani coś, co zaskoczyło również i Panią?
Tutaj myślę, że dla mnie takie zaskakujące i bardzo ciekawe były wyniki jednych z pierwszych moich badań nad szczęściem, które są właśnie opisane też w tej książce. To były badania, które pytałam ludzi o to, co jest dla nich ważne, co jest ważne dla budowania ich poczucia szczęścia i wskazywałam różne aspekty życia związane z różnymi rodzajami emocji i ludzie najwyżej oceniali takie elementy, które wiązały się z takim uczuciem komfortu w życiu. Zdrowie, spokój, poczucie ulgi, niewielkiego stresu. Natomiast jak sprawdziłam, kto to jest najszczęśliwszy, to wcale nie te osoby, które najwyżej ceniły zdrowie, natomiast najszczęśliwsze były te osoby, dla których szczególną rolę w życiu miało właśnie kierowanie się wartościami, życie w taki sposób, żeby wartości, które są dla nich ważne, móc urzeczywistniać, rozwój własnej osoby. Więc na poziomie takich przekonań jesteśmy przekonani, że będziemy zdrowi, to będziemy szczęśliwi, że to jest droga do szczęścia. Okazuje się, że to jest z pewnością baza, to jest coś, co jest bardzo potrzebne. Natomiast sam fakt, że ktoś jest zdrowy, ktoś się dobrze czuje na co dzień, jeszcze nie oznacza, że będzie szczęśliwy. To też potwierdzają różne inne badania, że potrzebujemy czegoś więcej, a to zdrowie zaczynamy cenić dopiero jak nasz wieszcz pisał, kiedy zaczynamy je tracić.
Ale czy szczęście to jest bardziej stan chwilowy, czy długotrwały proces, który można świadomie kształtować?
W języku angielskim mamy szczęście może oznaczać zarówno emocje, czyli taki stan chwilowy, jak i stan bardziej długofalowy. W polskim języku jest to bardziej zniuansowane, chociaż też czasami używamy słowa jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwa na określenie emocji, natomiast mówimy też częściej też o poczuciu szczęścia. A poczucie już jest takim stanem bardziej długofalowym, bardziej stabilnym w czasie, mniej podatnym na jakieś bieżące trudności czy bieżące zmartwienia. Więc jeżeli mówimy o takim kształtowaniu, to zarówno ten stan chwilowy, jak i takie dłuższe poczucie również możemy rozwijać poprzez taką świadomą, intencjonalną aktywność, którą podejmujemy, żeby poczuć się szczęśliwszymi.
W książce odwołuje się Pani do badań naukowych. Na ile psychologia potrafi dziś zmierzyć szczęście?
No tutaj psychologia, nauka nieustannie się rozwija, powstają kolejne narzędzia do pomiaru poczucia szczęścia. Też można na różne sposoby mierzyć szczęście, w zależności od tego też, jakie definiujemy. Bo jeżeli będziemy patrzeć na szczęście przez pryzmat przyjemności w hedonistycznym ujęciu, a takie podejście było dosyć popularne, kiedy psychologia pozytywna jako nauka się wyłaniała, czyli ponad 25 lat temu, no to wtedy my możemy też podglądać pracę mózgu i sprawdzać, które obszary w mózgu są aktywne, kiedy doświadczamy przyjemności. To też może być taki wskaźnik właśnie tego szczęścia jako przyjemności. Natomiast jeżeli przyjmiemy, że szczęście to coś więcej niż tylko przyjemność, że to jest właśnie taka rozwijanie w sobie czegoś dobrego, życie zgodnie ze swoimi wartościami, czerpanie satysfakcji z tego, w jaki sposób żyjemy, no to tutaj trudniej to chwycić w badaniach neurobiologicznych. Zwykle wtedy bazujemy na badaniach kwestionariuszowych. Są różne kwestionariusze, zależnie od tego właśnie, jak zdefiniujemy szczęście, czy się na szczęściu jako rozwijanie w sobie czegoś dobrego, czy na szczęściu jako pewnym bilansie pozytywnych i negatywnych doświadczeń. Mamy do wyboru różne narzędzia. Natomiast też oczywiście, żeby narzędzie było dobre, powinno być stabilne czasowo. Czyli jeżeli pan zmierzy swoje poczucie szczęścia dzisiaj, za tydzień i za 3 miesiące, to takie narzędzie powinno dać podobny efekt. Oczywiście, jeżeli przez te 3 miesiące nie wydarzy się w pana życiu coś bardzo dużego, co w znaczący sposób może zmienić poczucie szczęścia, no bo to oczywiście naturalnie takie wydarzenia będą wpływały na to, jak się czujemy. Natomiast jeżeli nic wielkiego się nie dzieje, no to kwestionariusze powinny dawać takie stabilne wskazówki. Tak naprawdę najlepsze, najrzetelniejsze są takie pomiary, które są powtarzane. Właśnie tak jak powiedziałam, żeby zmierzyć przynajmniej kilka razy poczucie szczęścia i wtedy nawet narzędzia mogą być proste, mogą być krótsze, ale pozwalają nam wtedy zobaczyć, na ile jest to stabilne w czasie, a nie wstrzeliliśmy się po prostu w jakiś bardzo szczęśliwy moment dla osoby badanej albo bardzo trudny moment i to gdzieś znalazło odzwierciedlenie w kwestionariuszu. Oczywiście kwestionariusze starają się być tak skonstruowane, te, które obecnie się wykorzystuje, żeby były dosyć odporne na to, że ktoś miał zły dzień, że miał stresującą sytuację w pracy, żeby nie wpływało na ocenę. Nie, jednak żadne narzędzie nie jest doskonałe. I też te narzędzia, jeżeli chcemy badać, zwłaszcza międzykulturowo poczucie szczęścia, to narzędzia powinny być wrażliwe na różnice kulturowe. A to też wiemy, że w różnych częściach świata szczęście bywa różnie definiowane. I to też należy brać pod uwagę, jeżeli chcemy to szczęście porównywać.
A czy na drodze i podczas swoich badań odnalazła Pani receptę na szczęście? Czy raczej każdy z nas musi odnaleźć własną definicję?
No myślę, że gdyby była jedna uniwersalna recepta na szczęście, to pewnie by nie było potrzeby prowadzenia badań w tym obszarze i też pewnie większość ludzi byłaby szczęśliwa, ale paradoks szczęścia polega na tym, że nawet te techniki, które są skuteczne, których skuteczność jest udowodniona naukowo, one po pewnym czasie mogą spowszednieć i to, co długofalowo się sprawdza, no to dywersyfikacja, też korzystanie z różnych technik, kiedy jednak czujemy, że przestaje być dla nas skuteczna. Zresztą to zjawisko się też w psychologii nazywa hedonistyczną adaptacją. Przyzwyczajamy się do czegoś i po pewnym czasie przestaje nam to dawać tą satysfakcję. Więc tutaj nauka nam może o tyle pomóc, że na przestrzeni ostatnich 20 paru lat przeprowadzono mnóstwo badań na temat skuteczności różnych technik i tych technik jest naprawdę sporo, których możemy czerpać. Tutaj kluczowe jest, żeby każdy dobrał technikę do siebie. Do tego, żeby taką technikę, która dla danej osoby będzie ciekawa, będzie takim fajnym doświadczeniem, czymś co będzie wartością dodaną do codzienności, będzie już dawać od razu emocje pozytywne, więc będziemy czuć ten efekt, nawet jeżeli na początku będzie mniejszy, no to on od razu się pojawi. Nie będzie w żaden sposób motywowało nas poczucie winy, że muszę, powinnam to robić, albo jakieś poczucie, że skoro u wszystkich to działa, no to ja też powinnam akurat tą technikę robić, to tutaj ważna jest autentyczność. Wybieramy sobie taką technikę, która po prostu z nami rezonuje, z tych, które są udowodnione naukowo. To zwiększa szanse, że to będzie skuteczne. No a jak po jakimś czasie ona nam powszednieje, to szukamy kolejnej.
codziennie przebywamy z dziesiątkami innych osób, tak obcymi, jak i bliskimi. I jaką rolę w odczuwaniu szczęścia odgrywają nasze relacje z innymi ludźmi?
Fundamentalną, i to też w świetle badań, relacje z ludźmi są kluczowe dla bycia szczęśliwym. I to jest nasze główne źródło szczęścia. Posiadanie stabilnych, bliskich relacji. Tych relacji wcale nie musi być dużo, bo to, ile potrzebujemy kontaktów, to już jest kwestia indywidualna. Osoby bardziej ekstrawertyczne potrzebują ich więcej, introwertycy mniej, natomiast wszyscy potrzebują kilku takich bliskich relacji pogłębionych z innymi ludźmi i to jest jeden z głównych korelatów w badaniach też takich podłużnych, a więc prowadzonych na przestrzeni kilkudziesięciu lat poczucia szczęścia. No a samotność z kolei to jest ważne źródło nieszczęścia, więc patrząc z drugiej strony, brak takich relacji, nie mamy bliskich kontaktów, nie mamy takiej tej grupki osób, z którymi mamy bliższą relację, też będzie obniżać nasze poczucie szczęścia.
A co z pieniędzmi? Czy rzeczywiście szczęścia nie dają, czy jednak mają znaczenie?
To zależy, jak spojrzymy na to zagadnienie, ponieważ zależy, ile my już mamy tych pieniędzy i na ile jesteśmy zamożni. Pod koniec lat 70. ekonomista Sterling opisał takie zjawisko, równując PKB różnych państw, że od pewnego pułapu wraz ze wzrostem zamożności państwa związek pomiędzy poczuciem szczęścia a bogactwem słabnie. Czyli jak osiągamy pewien poziom zamożności, to więcej pieniędzy już przestaje nam dawać poczucia szczęścia. I możemy to też ekstrapolować na badania na jednostkach, że to też badania polskie pokazują, że bardziej zadowolenie z tego, ile zarabiamy, niż faktyczna nasza zasobność naszego portfela ma znaczenie dla naszego poczucia szczęścia. Oczywiście, jeżeli mamy ten pułap zaspokojenia podstawowych potrzeb spełniony, bo jeżeli nie mamy pieniędzy wystarczająco, żeby zadbać o wyżywienie siebie i najbliższych, o bezpieczeństwo, o chociażby dostarczenie, ogrzanie się, czy dostarczenie dachu nad głową, czyli taka baza, jeżeli nie mamy tej bazy, jeżeli żyjemy cały czas w lęku, w obawie, w takim poczuciu braku stabilności, braku pewności, czy będę mieć pieniądze na kolejny miesiąc, na wszystko, co potrzebuję, to naturalnie więcej pieniędzy będzie miało znaczenie dla naszego poczucia szczęścia. Jeżeli też czujemy, że cały czas musimy przeliczać, czy kupić dzisiaj bardziej wartościowe produkty do jedzenia, czy może pójść do kina, a więc to jest zawsze wybór. Nie mamy na przykład przestrzeni takiego buforu na to, żeby sobie pozwolić czasem na to, żeby zaszaleć, żeby sobie w jakiś sposób dogodzić, zrobić coś ekstra, to też pieniądze będą tutaj miały znaczenie. Natomiast jeżeli mamy poczucie, że mamy stabilną sytuację finansową, możemy sobie pozwolić na to, co jest dla nas ważne. Oczywiście nie mówimy tutaj o tym, że spełnieniu wszystkich marzeń, bo to też nie o to chodzi, ale że pieniądze nie stanowią takiego problemu na co dzień, to zastrzyk gotówki długofalowo nie zwiększy naszego poczucia szczęścia. Natomiast krótkofalowo, najbardziej, a później się pojawi ta hedonistyczna adaptacja.
Współczesny świat, a przynajmniej ta kultura zachodnia, w której tkwimy, narzuca nam wysokie tempo i presję sukcesu. Jak wpływa to na nasze poczucie szczęścia?
No, nie jest to korzystne dla naszego poczucia szczęścia ani dobrostanu. Przede wszystkim, kiedy żyjemy w takim bardzo szybkim tempie, ciężko nam się zatrzymać. A jak ciężko nam się zatrzymać, to ciężko czerpać radość z życia, ciężko budować taki korzystny bilans afektywny, czyli przewaga pozytywnych emocji nad negatywnymi, bo myśląc o poczuciu szczęścia, szczęście składa się w dużej mierze z momentów, tych małych momentów zachwytu, tym, że mamy piękną pogodę, że wypiłam pyszną kawę, że miałam fajne spotkanie z bliskimi, że wybrałam się do teatru albo do kina na film, który mnie bardzo rozbawił, albo na przykład skłonił do refleksji. Żeby móc z tego czerpać radość na co dzień, to potrzebujemy mieć chwilę zatrzymania. Potrzebujemy mieć chwilę zatrzymania, żeby być tu i teraz, żeby nie być tylko w tym, co spotka mnie za 5, 10, 15 minut albo następnego dnia, tylko zatrzymać się. O tym bardzo dużo mówi uważność, badania nad praktyką uważności. Też dużo w ostatnich latach się eksploruje związek między uważnością a poczuciem szczęścia. Więc im w większym tempie żyjemy, tym trudniej nam złapać te momenty codziennych radości, które właśnie budują nasze poczucie szczęścia. No a z kolei presja sukcesu może być dla nas niekorzystna. Każda presja długofalowo będzie się odbijać niekorzystnie na naszym zdrowiu psychicznym, a presja sukcesu może powodować to, że będziemy bardziej skłonni do porównań społecznych, czyli będziemy się porównywać z innymi, a porównania bywają bardzo zdradliwe i bardzo niekorzystne dla szczęścia, bo zawsze znajdziemy kogoś, kto ma lepiej, odniósł większy sukces, a jak nie większy, to może szybciej, a może połączył ten sukces z życiem rodzinnym albo z pasjami, no zawsze się znajdzie ktoś, kto na jakimś wymiarze jest od nas lepszy i to jest błędne koło, i porównując się z innymi, możemy być trwale nieszczęśliwi, mając obiektywnie naprawdę dużo i dużo powodów do szczęścia. No ale szczęście jest w głowie to, co sobie myślimy, stąd też, jeżeli za wiele porównujemy się z innymi, to automatycznie sobie zamykamy drogę do szczęścia.
Czyli takie stwierdzenie, że Polak życzy wszystkiego, co najgorsze swojemu sąsiadowi, bo mu zazdrości nowego samochodu, czy czegokolwiek innego, jest prawdziwe?
Nie mam badań na ten temat, więc ciężko by mi było tutaj się odnieść do tego. Natomiast no na pewno takie uczucie skupienie się na tym, co inni mają, a nie na tym, co mamy, będzie nam obniżać poczucie szczęścia. Wiele technik budowania szczęścia właśnie odwraca sytuację. Zamiast się skupić na tym, czego nie mam, a co inni mają, skupiam się na tym, co ja mam. I wtedy też mniej myślę o tym, mniej czuję tej presji osiągnięcia pewnych rzeczy, które mają inni. Skupiam się na tym, co już mam i z tego zaczynam w świadomy sposób czerpać radość, satysfakcję.
Ale czy to jest powszechne, taka zazdrość o innych?
No to pewnie nie zależy. No, można powiedzieć, że ewolucyjnie jesteśmy też do tego tak zaprogramowani do porównań społecznych, no bo jak tak spojrzymy od strony rozwoju cywilizacji, ludzkości, no to dzięki temu, że nasi przodkowie się porównywali i chcieli więcej, to się rozwijali. Więc same w sobie porównania mogą być motorem rozwoju. Przez to, że się porównuję, widzę, idę w środowisko osób, które aspirują, które mają więcej, aspiruję, rozwijam się. Natomiast tutaj trzeba wiedzieć, kiedy sobie postawić, powiedzieć stop. Nie wpaść w tą pułapkę, bo to może być bardzo zdradliwe, jeżeli już czuję, że jestem cały czas zatruta tym, bo cały czas tylko myślę o tym, czego ja nie mam. I na przykład właśnie to o czym pan powiedział, taka zawiść, że ja zaczynam życzyć innym, żeby było gorzej, no to znak, że już te porównania weszły na taki poziom, który jest dla mnie szkodliwy. Ja potem tego doświadczam. Ja się z tym źle czuję.
Zanim znów wrócimy do rozmowy, zatrzymajmy się na chwilę przy murze. Spokojnie, nie po to, żeby się o niego rozbić, ale żeby spróbować, czy da się go przeskoczyć, obejść albo przynajmniej solidnie podrapać paznokciami. The Wall, Alexandry Living, to piosenka o tych wszystkich barierach, które stoją między pomysłem a realizacją, między już, a jeszcze nie teraz. O czekaniu na swój moment, o frustracji, o świecie, który czasem wygląda jak teleturniej z przeszkodami i ze złowrogim lektorem. To także hymn dla młodych, niezależnych twórców, którzy słyszą: proszę czekać, odezwiemy się, nie w tym sezonie, a jednak duch walki zostaje, bo bez niego żaden mur sam się nie skruszy. A tak zupełnie między nami. Czy ja już dzisiaj wspominałem o wydawnictwie Pruszyński i Spółka? Ach tak, na samym początku. No dobrze, to wracamy do burzenia murów. Muzycznie oczywiście. Przed nami Alexandra Living, The Wall. Posłuchajcie uważnie, może to właśnie ten moment, na który ktoś z nas czeka. Zapraszam. Australii wprowadzono ograniczenie w korzystaniu z mediów społecznościowych dla dzieci. W Polsce przetacza się dyskusja na ten temat. A czy media społecznościowe bardziej nas do szczęścia przybliżają, czy oddalają?
To jest w ogóle ciekawe zagadnienie, bo to jest też temat, który często interesuje moich studentów. I jakiś czas temu jedna magistrantka prowadziła na ten temat badania, postawiła protezy, że częstsze korzystanie z mediów społecznościowych będzie obniżało poczucie szczęścia, po czym zaczęła szukać literatury i przyszła do mnie zaskoczona, że badania pokazują co innego, że im więcej korzystamy z mediów społecznościowych, tym jesteśmy szczęśliwsi. No i przyjrzałyśmy się temu, natomiast okazało się, że to były badania sprzed 20 lat. I rzeczywiście, jak się media społecznościowe pojawiły, to badania pokazywały korzyści z tego, bo też jak sobie pomyślimy o tym, co się działo, kiedy się pojawiały różne portale, Nasza Klasa, potem Facebook, ludzie odnajdywali się po latach, odświeżali kontakty, gdzieś sprzyjało to budowaniu relacji i wtedy rzeczywiście to był sposób na kontakty, na interakcje, na zbudowanie relacji z kimś od nowa, na przykład po wielu latach, i to była olbrzymia zaleta mediów społecznościowych. Natomiast obecnie tą wszechobecność mediów społecznościowych, sytuacja się zmieniła i to też pokazują, odzwierciedlają ostatnie badania, między innymi też to badanie mojej magistrantki. Im więcej osoby korzystały z mediów społecznościowych i im częściej, im więcej czasu codziennie spędzały, tym miały niższe poczucie szczęścia. No bo właśnie kiedy sobie pomyślimy o tej naszej skłonności do porównań społecznych, to media społecznościowe są idealną tutaj formułą do tego, żeby uruchamiać sobie porównywanie się z innymi i tą presję na sukces, bo widzimy ten kawałek w mediach społecznościowych rzeczywistości, którym inni chcą się podzielić, a dzielą się zwykle tym, co jest najlepsze, co jest dobre. I kiedy dostajemy taką dawkę wspaniałych wiadomości, które są tylko ułamkiem doświadczenia każdej z osób, ale dostajemy, widzimy 20 osób, które mają wspaniałe wakacje, mają fantastyczne imprezy, sukcesy, to automatycznie nasz mózg zaczyna myśleć w tych kategoriach presji sukcesu, zaniżonej samooceny, przekonania, że inni mają lepiej. No i nawet jeżeli na poziomie takim racjonalnym, poziomie myśli wiemy, że w mediach społecznościowych ludzie pokazują tylko kawałek swojej rzeczywistości, dzielą się tym, czym chcą, że to nie jest całe życie, no to emocje, które się uruchamiają, mogą zdominować myślenie racjonalne.
Ale chyba lubimy też podglądać celebrytów i jakichś takich ludzi ze świecznika. Czy to w ten sposób sobie jakoś rekompensujemy brak szczęścia?
To jest tak, z jednej strony może być ciekawość, jak żyją osoby właśnie z pierwszych stron gazet, żeby wejść, zobaczyć kawałek tego życia, wiedzieć się czegoś na ten temat, więc tutaj tak zaspokaja to potrzebę ciekawości. Natomiast sam kontakt z mediami społecznościowymi, czy też telewizją, to jest taka łatwo dostępne przyjemności. Takie przyjemności nie wymagają wysiłku, dają od razu efekt, bo dowiedziałam się czegoś ciekawego, kliknęłam jakiegoś newsa, clickbaita o celebrytce i tam było coś, co mnie zaciekawiło, więc dostajemy od razu takie dopaminowe szoty, bo to działa pobudzająco, od razu uruchamia nam się ośrodek nagrody. Natomiast nie jest to droga do szczęścia takiego długofalowego. To jest chwilowa przyjemność. Natomiast idąc za tą definicją też, którą podałam na początku, że to szczęście to jest przeżywanie życia w taki sposób, żeby doświadczać tego, co dla nas dobre i zgodne z wartościami, no to tutaj nie rozwijamy w sobie czegoś dobrego, nie skupiamy się na swoich doświadczeniach, na tym, co nam buduje poczucie szczęścia. Możemy zaspokoić ciekawość i nie ma w tym nic złego, jeżeli raz na jakiś czas zaspokoimy tą ciekawość. Natomiast jeżeli żyjemy życiem innych, a nie swoim, to też ciężko będzie budować tutaj własne poczucie szczęścia.
W swojej książce pisze pani o nawykach. Które z nich mają największy wpływ na nasze codzienne zadowolenie z życia?
Albo będą zwiększać zakres doświadczanych emocji pozytywnych, albo zmniejszać zakres emocji negatywnych. A więc, żeby było więcej pozytywnych doświadczeń, albo mniej negatywnych. I tutaj już kwestia właśnie indywidualnie tego, co dana osoba potrzebuje. Generalnie, żeby w ogóle nawyk był skuteczny, no to potrzebujemy go wykształcić. Więc są to codzienne aktywności, które regularnie powtarzamy przez jakiś czas. Zwykle około kilku tygodni w przypadku właśnie takich nawyków na interwencji ukierunkowanych na budowanie poczucia szczęścia, aż stają się takim elementem codziennej rutyny. To może być na przykład dziennik wdzięczności, który prowadzimy dziennie, albo dziennik radości, łapanie pozytywnych doświadczeń. A więc tutaj liczy się regularność. To są często bardzo krótkie interwencje, krótkie doświadczenia, natomiast ważne jest, żeby one były powtarzalne. I tutaj wracając do tego, co mówiłam wcześniej, żeby wybrać sobie taką technikę, która będzie do nas dopasowana, będzie najbardziej rezonowała z tym, co, co dla nas jest ciekawe, atrakcyjne i co chcemy wdrożyć do swojej codziennej rutyny.
Czyli szczęścia możemy się nauczyć, tak jak uczymy się nowych umiejętności?
Tak, badania to potwierdzają. To jest taki nurt badań psychologii pozytywnej, evidence-based practice, czyli praktyka oparta na dowodach, testowanie skuteczności interwencji psychologicznych. To są badania, które polegają na tym, że mierzy się poziom poczucia szczęścia u osób badanych, potem proponuje się przez określony czas, zwyczaj to jest od 4 do 6 tygodni, czasem dłużej, powtarzać pewną aktywność, aż się z tego kształtuje nawyk. Potem sprawdzamy znowu poziom poczucia szczęścia i sprawdzamy, czy on się zwiększył pod wpływem tej aktywności. No i przez ostatnie lata dosyć dużo badań na ten temat w tym modelu jest prowadzonych, które pokazują, że faktycznie możemy szczęścia się nauczyć, przy czym tutaj ważna jest ta regulacja. I ze szczęściem niestety, budowaniem szczęścia niestety nie jest jak z jazdą na rowerze, że jak się raz nauczymy, to już zostaje na całe życie. Tutaj to bardziej wygląda jak trening na siłowni. Więc jak będziemy ćwiczyć, to będziemy mieć korzyści z wysportowanej sylwetki. Jak przestaniemy ćwiczyć, to tych korzyści już nie będzie. Ale jak wrócimy po jakimś czasie do ćwiczeń, to będzie nam łatwiej, jeżeli mieliśmy już wcześniej doświadczenie w pracy na siłowni. Podobnie z praktykami poczucia szczęścia. Łatwiej wrócić, jeżeli już wcześniej się tego doświadczyło. Natomiast jest to, nie jest pewien pułap, który możemy odhaczyć. Okej, to ja teraz przez miesiąc poćwiczę szczęście i już potem będę szczęśliwa. To jest bardziej wdrożenie pewnej rutyny codziennej, wdrożenie pewnych nawyków w codziennej praktyce, które będą już nam towarzyszyć długofalowo, a jak się znudzą, no to zamienimy je na kolejne.
Czyli szczęście to jest tak naprawdę ciężka praca, charówka.
Nie wiem, czy słowo charówka bym tutaj, by nie zniechęcić naszych słuchaczy od budowania poczucia szczęścia. Ja myślę, że ta metafora siłowni jest tutaj dobra. Rzeczywiście potrzebujemy tej pracy na początku i zmobilizować się do tego. Natomiast to, co odróżnia szczęście właśnie od chociażby ćwiczeń, możemy robić jakieś ćwiczenia, chociaż ich nie lubimy, ale widzimy w nich korzyść, że one są dobre dla naszego zdrowia, się jakoś przełamujemy do tego. W przypadku poczucia szczęścia ważne jest, żeby wybrać taką technikę, która będzie dla nas atrakcyjna, czyli nie tylko da nam korzyści w postaci poczucia szczęścia, ale będę mieć poczucie, to jest dla mnie fajne. Chciałabym na przykład codziennie poświęcać 15 minut na doświadczanie stanu flow, czyli całkowitego zanurzenia się w aktywności, znaleźć sobie takie rzeczy, które będą mi sprawiały przyjemność. Albo chciałabym codziennie praktykować wdzięczność, bo widzę, że to wzbogaci moje życie. Albo chciałabym robić codziennie, pomyśleć coś dobrego o innych ludziach, rozwijać w ten sposób życzliwość, więc wybieram sobie coś, co dla mnie jest atrakcyjne. A potem z tego kształtuje nawyk i staram się regularnie to powtarzać.
Wspomniała Pani o wdzięczności. Jaką rolę odgrywa wdzięczność w budowaniu trwałego poczucia szczęścia?
To jest jedna z technik, które są, myślę, że najlepiej udokumentowane i w różnych kulturach, w różnych kontekstach, z różnymi grupami. Niektórzy też badacze mówią, że wręcz jest to taka metastrategia budowania szczęścia, bo wdzięczność to jest taka emocja, która wiąże się z zauważeniem czegoś dobrego w naszym życiu i docenieniem tego. A więc ma te dwa elementy. Dostrzegam i doceniam. Uznaję, że to jest dla mnie ważne i wartościowe. Można ją praktykować na różne sposoby. Można być wdzięcznym innym ludziom, ale można być też opatrzności losowi. Można być też rozwijać wdzięczność do siebie, więc w różnych wymiarach możemy praktykować wdzięczność. To jest taka emocja, która właśnie nie nam punkt odniesienia. Kiedy zaczynam praktykować wdzięczność, nie myślę o tym, co inni ludzie mają. Nie myślę o tych postach w mediach społecznościowych, które ktoś wrzucił z tropików, albo o sukcesach zawodowych, które inni odnoszą, tylko koncentruję się na tym, co jest dobrego w moim życiu. Cieszę się z miłego wieczoru z bliskimi ludźmi, z fajnego spaceru w lesie zimą, ze smacznego obiadu w restauracji, z tego, że kierowca autobusu, widząc, że biegnę spóźniona, poczekał te kilkanaście sekund, a nie odjechał. A więc zaczynam dostrzegać takie małe rzeczy, które sprawiają, że czuję się dobrze i już mniej mnie boli to, że sąsiad ma lepszy samochód. Bo nie myślę o tym. Myślę o tym, że to mnie cieszy. I praktykowanie regularne wdzięczności sprawia, że właśnie jak nam się kształtuje ten nawyk, a więc już wiele razy powtórzyliśmy, dajmy na to przez miesiąc codziennie zastanawialiśmy się, za co jesteśmy wdzięczni, to w pewnym momencie już nasz mózg sam się koncentruje i nam podsuwa takie myśli, okej, ta dzisiejsza kawa to może być coś, za co możesz być wdzięczna. Albo ta miła rozmowa z sąsiadką. A więc takie małe rzeczy już nam zaczyna mózg podpowiadać powody do wdzięczności. To jest coś, co Barbara Friedrichsen, jedna z badaczek pozytywnych emocji, nazywa taką spiralą wznoszącą, że coraz więcej widzę tych powodów do wdzięczności, więc jestem coraz bardziej wdzięczna. Coraz więcej widzę i to bardzo korzystnie wpływa na nasze poczucie szczęścia, bo doświadczamy więcej emocji pozytywnych, widzimy więcej powodów do radości w naszym życiu. Często to też wpływa bardzo korzystnie na nasze relacje, bo zwłaszcza jeżeli dostrzegamy taką bezinteresowną życzliwość innych ludzi, to to też motywuje do tego, żeby samemu być życzliwym dla innych, pomagać, wspierać w taki spontaniczny sposób, nie myśląc tutaj w kategoriach korzyści, tylko po prostu z takiej potrzeby serca, czuję się dobrze, chcę zrobić coś dobrego, miłego dla innych i to robię.
A w kontekście trenowania szczęścia, czy pogoń za szczęściem może paradoksalnie prowadzić do frustracji i niezadowolenia, czyli do przetrenowania?
Tak, może. To jest właśnie taki paradoks szczęścia. Jeżeli traktujemy dążenie do szczęścia instrumentalnie, na takiej zasadzie właśnie, że ja chcę sobie zwiększyć poziom poczucia szczęścia, zrobiłam sobie jakiś test, na przykład skalę subiektywnego poczucia szczęścia, wyszedł mi tam wynik średnio 5, skali 7-stopniowej, a chciałabym mieć 6, to tak zadaniowo sobie rozpisuję, sprawdzam techniki, które są najskuteczniejsze i postanawiam, że będę to robić, bo chcę po prostu być szczęśliwsza. No to jeżeli tak zaczynamy myśleć w takich kategoriach, no to efekt może być odwrotny. To też pokazały badania międzykulturowe, że w tych krajach, gdzie ludzie są bardziej skupieni na dążeniu do szczęścia, świadome stosowanie strategii ma mniej korzystne efekty niż w krajach, gdzie ludzie stosują tą strategię po prostu, bo chcą wprowadzić nową jakość do swojego życia. Właśnie, bo to jest takie też ważne, że o tym doświadczeniu tego, co dla nas dobre i wartościowe, żeby w takich kategoriach myśleć, w technikach budowania szczęścia, że ja wdrażam w swoją codzienną rutynę coś, co jest dla mnie wartościowe. Ja widzę w tym wartość. Widzę, że to ubogaci moje życie. Widzę, że to w jakiś sposób sprawi, że moje życie będzie dla mnie fajniejsze, bardziej wartościowe. I to już samo w sobie jest cenne. A to, że się czuję dzięki temu szczęśliwsza, to jest de facto efekt uboczny. To jest coś, co się pojawia dodatkowo. Natomiast jeżeli ja tylko chcę mieć szczęście, a nie widzę żadnej wartości w technice, żadnej jakości nowej, którą ona wniesie do mojej codzienności, no to wtedy może być efekt odwrotny, że nie będę, mogę nawet przegapić te momenty właśnie szczęścia. Bo szczęście jest o tym zatrzymaniu się, o takiej uważności, o skupieniu się na tym, co jest dla nas cenne, a tutaj ważne jest, żeby dostrzec wartość w samym na przykład zadaniu, w samym nowym, a nie tylko w tym, że on będzie budował poczucie szczęścia.
A jak radzić sobie z momentami, w których szczęście wydaje się nieosiągalne, kryzysami, stratą albo wypaleniem?
Tutaj zależy pewno od tego, jak duża jest skala tej sytuacji, trudnej sytuacji, bo generalnie same techniki poczucia szczęścia, które są rozwijane w ramach psychologii pozytywnej, taki zamysł też badaczy, w ogóle zamysł wyłonienia psychologii pozytywnej jako nauki był taki, że jest to sposób na takie wzmocnienie psychiczne ludzi. Ludzi, którzy nie są w kryzysie psychicznym, bo budowanie szczęścia powinno być absolutnie substytutem terapii, więc dla osób, które nie są w kryzysie, natomiast chcą się wzmocnić, chcą mieć zasoby do tego, żeby pełniej i bardziej świadomie czerpać radość z życia i te techniki też stosowane regularnie budują rezyliencję, czyli taką umiejętność do szybkiego powrotu do równowagi po sytuacji kryzysowej. To, że zdarzają nam się trudne momenty, no to jest wpisane w nasze życie i nie sposób tego uniknąć, więc to, że będą kryzysy, będą problemy, będą trudności, no tak wygląda życie i życie osób szczęśliwych też ma niewiele momenty trudne, bo nie sposób tego uniknąć, więc stosowanie różnych technik budowania poczucia szczęścia buduje nam tą rezyliencję, umiejętność powrotu do równowagi po kryzysie. To, że ja się po kryzysie gorzej czuję, to też jest naturalne, no bo to znaczy, że mam świadomość tego, jak trudna była ta sytuacja. Natomiast rezyliencja mówi o tym, że szybciej wracam do równowagi. Ja kopuję się w dołku i w swoim smutku i nie przeżywam cały czas tej samej trudnej sytuacji, tylko zaczynam szybciej regenerować się, wracać do tego, jak żyłam wcześniej. I tutaj te techniki będą bardzo cenne jako taka profilaktyka na właśnie te trudniejsze sytuacje. Natomiast może być tak, że skala trudności jest na tyle duża, że tutaj te techniki będą niewystarczające i wtedy tutaj potrzebne jest profesjonalne wsparcie psychoterapeuty, psychotraumatologa, czyli takiego specjalisty, który pomaga wrócić do równowagi. I jak już wrócimy do równowagi, no to wtedy jak najbardziej techniki budowania poczucia szczęścia jako takie wzmocnienie na przyszłość. Produkt zastępczy do radzenia sobie z kryzysami, trudnymi, poważnymi kryzysami, innymi niż właśnie takie codzienne handry czy jakieś drobniejsze zmartwienia, no to nie. Tutaj potrzebujemy najpierw wrócić do równowagi, a potem dopiero budować swoje szczęście.
A jak sytuacja wygląda z naszym dzieciństwem i doświadczeniami z wczesnych lat życia? Czy one determinują to, jak bardzo potrafimy być szczęśliwi jako dorośli?
Tutaj znów zależy, co się działo w tym dzieciństwie. Czy mamy jakieś traumatyczne doświadczenia, które były bardzo trudne i które wracają do nas w różnej formie, czy w postaci pewnych schematów funkcjonowania, które w dzieciństwie były na przykład adaptacyjne, a później w dorosłości już przestają. Tutaj trochę mówię jako psychoterapeutka, bo zajmuję się też psychoterapią. Więc czasem jest tak, że rzeczywiście potrzebujemy przepracować sobie te trudności dzieciństwa, żeby nazwać różne rzeczy w trakcie terapii, zobaczyć, jak one na nas oddziałują, jak właśnie wpływają na nasze schematy działania, myślenia. I to nam otwiera drogę do takiego pełnego czerpania z życia. Natomiast może być tak, że nie mamy, koniecznie mamy jakieś traumatyczne czy trudne doświadczenia w dzieciństwie, no ale też poprzez modelowanie pewnych rzeczy się nauczyliśmy, na przykład narzekanie, rodzenie, zwracanie uwagi tylko na czarne scenariusze. No i wtedy widzimy, że chcemy być bardziej optymistyczni, chcemy rozwijać tą perspektywę dostrzegania szans i możliwości, bo widzimy, że pesymistyczna postawa jest dla nas niekorzystna. Sprawia, że nie podejmujemy wyzwań, nie ryzykujemy, nie angażujemy się w działania, które byłoby dla nas ciekawe, bo przewidujemy najczarniejszy scenariusz. I widzimy, że to się bierze z pewnych wzorców tego, że podobnie mama myślała, podobnie tata, wszyscy w domu zawsze zakładali najczarniejszy scenariusz, więc to też może wpłynąć na nasze postrzeganie rzeczywistości, no bo taki wzorzec widzieliśmy, uczymy się przez modelowanie, uczymy się na podstawie wzorców, które mamy. Także niewątpliwie to też może oddziaływać na nasze budowanie poczucia szczęścia. Natomiast no, jeżeli to się nie wiąże z pewnymi trudnymi doświadczeniami, takimi, które ciężko nam samodzielnie przepracować, tylko widzimy na przykład, że to jest coś, co jest w zakresie chociażby właśnie ta postawa pesymistyczna, chcielibyśmy być bardziej optymistyczni, no to tutaj techniki budowania poczucia szczęścia jak najbardziej będą korzystne.
W Pani książce pojawia się wątek sensu życia. Czy bez poczucia sensu możliwe jest prawdziwe szczęście?
Bez poczucia sensu życia możemy mieć takie chwilowe, doraźne radości, natomiast poczucie sensu jest kluczowe dla długofalowego poczucia szczęścia, bo to jest taki punkt odniesienia też, taki termostat, który pozwala w różnych trudniejszych momentach wrócić do równowagi. Jeżeli to też w kontekście właśnie tych trudniejszych momentów, kiedy nie mamy przestrzeni na to, żeby czerpać tyle radości z życia, ile byśmy chcieli, ale po prostu to jest trudniejszy moment w naszym życiu, bo coś się dzieje, bo jest różnych zmartwień albo spraw do załatwienia, to wtedy ten sens życia jest takim drogowskazem, pokazuje, w którym kierunku możemy podążać i też pozwala nam wytrwać, pomimo tego, że na przykład codzienność nie dostarcza nam tylu pozytywnych doświadczeń, ile byśmy chcieli czy potrzebowali. Łatwiej nam wtedy przyjąć, że to jest po prostu pewien etap, ale zmierzamy w kierunku, który jest dla nas bardzo ważny. Zresztą cała eudaimonistyczne rozumienie szczęścia właśnie się opiera na tym, że sens życia, takie skupienie na tym, co jest dla nas ważne, znalezienie tego sensu jest kluczowy do tego, żeby mieć, doświadczać stabilnego poczucia szczęścia.
A czy kultura i miejsce, w którym żyjemy, mają wpływ na to, jak rozumiemy szczęście?
Tak, najbardziej się też wiąże wyzwanie, jakim jest pomiar poczucia szczęścia, taki międzykulturowy, żeby móc w rzetelny sposób porównywać poczucie szczęścia. Przykładowo taka jedna z popularnych definicji szczęścia, Neda Dinera mówi o takich dwóch komponentach poczucia szczęścia, że szczęście to jest taka poznawcza ocena swojego życia, czyli zadowolenie z życia, plus dodatkowo częstość doświadczanych pozytywnych emocji na co dzień. No i to jest definicja, która bardzo dobrze obrazuje poczucie szczęścia w kulturach indywidualistycznych, w kulturach zachodnich, które się bardzo koncentrują na jednostce, na indywidualnym doświadczeniu. Natomiast w kulturach kolektywistycznych, większość krajów azjatyckich, gdzie ludzie opisują siebie przez pryzmat ról społecznych bardziej, czyli jestem matką, córką, siostrą, pracowniczką i tak dalej, a nie jestem kreatywna, zorganizowana, odważna, obowiązkowa, a więc mówię o swoich cechach osobowościowych. Także to jest definicja, która bardziej pasuje do kultur indywidualistycznych. W kulturach kolektywistycznych okazuje się, że można czuć się zadowolonym z życia, ale niekoniecznie na co dzień doświadczać bardzo dużo emocji pozytywnych. Można nie pokazywać tej radości, można nie mieć potrzeby właśnie częstego doświadczenia emocji pozytywnych. Także no, jest to wyzwaniem, kiedy porównujemy różne kultury i zawsze warto, kiedy patrzymy na wyniki badań, mieć taką uważność, gdzie one były prowadzone, jak to było badane. Takim raportem, który uchodzi za najrzetelniejszy, jeżeli chodzi o porównania międzykulturowe, to jest Światowy Raport Szczęścia, gdzie wykorzystuje się dosyć stare narzędzie, drabinę Cantrilla. Prosi się, żeby osoby powiedziały na skali, po prostu mają drabinę i mają na tej drabinie ocenić od 1 do 10, na ile ich życie jest najlepszym życiem, jakie sobie wyobrażają. 10 to jest to najlepsze życie, 1 to najgorsze możliwe życie. To się przyjmuje, że to jest taka miara dosyć stabilna kulturowo, że gdzieś te różnice międzykulturowe minimalizuje, aczkolwiek one zawsze są i warto mieć na to tę uważność, że w różnych krajach różne zrozumienie szczęścia, znaczenie szczęścia też może być inne. Chociażby Amerykanie mają w swojej konstytucji prawo do dążenia do szczęścia zagwarantowane. Więc tutaj się mówi bardzo dużo o szczęściu. Nie wszystkie kultury w ogóle mówią o szczęściu, traktują je jako taki ważny element codziennej egzystencji, nad którym należy pracować.
Zanim znów zanurzymy się w rozmowie, proponuję mały wypad w noc. Taką gorącą, pulsującą, gdzie zegarki przestają mieć znaczenie, a rozsądek bierze wolne, bez podania przyczyny. Przed nami Dzika Noc, utwór o nocy pełnej pasji, dzikich wrażeń i tej szczególnej energii, która sprawia, że człowiek czuje się, jakby zaraz miał eksplodować. Oczywiście z radości życia. Jest tutaj fascynacja tajemniczą postacią z diabelskim uśmiechem. Kimś, kto pojawia się nagle, rozpala wyobraźnię i znika dokładnie wtedy, kiedy robi się naprawdę ciekawy. To hymn o życiu na pełnym gazie, po długich nocach, krótkich snach i decyzjach podejmowanych szybciej niż gitarowe riffy. Mocne gitary, rockowa energia i noc, która obiecuje, że zostanie w pamięci na długo, nawet jeśli poranek będzie próbował temu zaprzeczyć. Panie i panowie, przygaście światła, podkręćcie głośniki i dajcie się porwać. Chociaż nie, dzisiaj wtorek, jutro rano do pracy. A czy wspominałem już dzisiaj o Pruszyńskim i spółce? Chyba tak, nieważne. Przed nami dzika noc. Noc jest jeszcze młoda. Korzystajmy. Zapraszam.
I'm gonna
Jakie są najczęstsze mity na temat szczęścia, z którymi spotyka się pani w swojej pracy?
Myślę, że ten mit o pieniądzach, to co już rozmawialiśmy, nadal jest dosyć powszechny, chociaż tak jak mówiliśmy sobie, to stanie do końca trochę to mit, trochę nie, że bo w różnych określonych warunkach pieniądze mogą dać poczucie szczęścia. Natomiast takie przekonanie, że szczęście kojarzy się z pewną głupotą, nieświadomością, że głupi ma szczęście, że to nie jest coś, że osoba, która jest inteligentna, świadoma, ogromu cierpienia, które dzieje się na świecie, to powinna być wręcz szczęśliwa, bo przecież jak to być szczęśliwym, skoro tyle złych rzeczy się dzieje na świecie. Szczęście, badania wskazują, że szczęście to jest też taka świadomość, przede wszystkim samoświadomość tego, co jest dla mnie ważne, jak i decyzja o tym, że chcę się, w którym kierunku chcę się rozwijać. To jest świadomość swojego sensu życia właśnie. To jest świadome, uważne przeżywanie codzienności. Takie właśnie w kontakcie ze sobą, w kontakcie z tym, co jest dla mnie ważne, co jest ważne dla budowania moich bliskich relacji. I żeby tak żyć, trzeba mieć pewien namysł nad... To nie jest takie bezrefleksyjne łapanie hedonistycznych przyjemności. To jest krótkofalowe dążenie do szczęścia, że właśnie mogę sobie usiąść przed telewizorem, przynieść sobie dużo dobrego jedzenia i tak spędzić cały dzień. No i pewnie będzie mi przez moment dobrze, natomiast szybko się do tego przyzwyczaję, bo właśnie to pojawi mi się ta hedonistyczna adaptacja, przyzwyczajenie do czegoś, co jest wygodne. Także myśląc o szczęściu w kategorii długofalowej, to jest praca, to jest taka świadomość, co jest dla mnie ważne, jak ja chcę to szczęście przeżywać, to jest taka uważność, to są świadome wybory, których codziennie dokonuję, więc to się wiąże właśnie z taką refleksją, namysł, właśnie z bezrefleksyjnym podejściem do życia. Myślę, że takim mitem, z którym się też spotkałam, to jest przekonanie, że osoby nieszczęśliwe są bardziej pomocne, bardziej wrażliwe, bardziej empatyczne niż osoby szczęśliwe, bo osoby że szczęście nas gdzieś znieczula na cierpienie. Tymczasem badania pokazują, że to właśnie osoby szczęśliwe są bardziej prospołeczne, bardziej chętne, żeby pomóc innym ludziom, bardziej chętne, żeby się dzielić, bardziej życzliwe w stosunku do innych ludzi. Więc tutaj, jeżeli możemy tutaj użyć takiej metafory, tak jak lecimy samolotem i jest szkolenie wprowadzone przez stewardessę i mówi w pewnym momencie o maskach tlenowych, że jak wypadną maski tlenowe, to rodzic najpierw ma sobie nałożyć maskę, a potem dopiero dziecku, bo inaczej nie będzie mógł opiekować się dzieckiem. Trochę tak samo jest z poczuciem szczęścia, że jeżeli chcę dawać innym ludziom, to potrzebuję najpierw zadbać o siebie, bo jeżeli ja sama nie czuję się szczęśliwa, to długofalowo ciężko będzie mi dawać innym, a jeżeli ja czuję się dobrze ze sobą, zadbam o szczęście, to szczęście to zyskuje zasoby, żeby się dzielić z innymi, żeby ich wspierać, żeby im towarzyszyć, żeby im pomagać, żeby po prostu być dla innych ludzi, co też ma odzwierciedlenie w wynikach badań, że osoby szczęśliwe też mają więcej, bardziej satysfakcjonujące relacje interpersonalne. To działa w obie strony, że chcemy bardziej przebywać ze szczęśliwymi osobami, ale też jeżeli jesteśmy szczęśliwi, bardziej się staramy o innych i bardziej dbamy o relacje.
Gdyby miała pani wskazać jedną zmianę, którą każdy z nas może wprowadzić od zaraz w swoim życiu, żeby zbliżyć się do szczęścia, co by to było?
To tutaj być może to, co powiem, będzie rozczarowujące, ale to, co też sama obserwuję w swojej pracy, to, że często dążymy, wybieramy różne techniki, a mamy taką niezaaplikowaną bazę doświadczeń. Chociażby mamy deficyt snu, regularnego odżywiania, a to jest naprawdę baza, bo dużo trwały deficyt snu, taki, który trwa miesiącami, może przyczynić się do depresji, do wystąpienia objawów depresyjnych, co też jest udowodnione w badaniach, więc jakbym miała powiedzieć o jednej rzeczy, od której warto zacząć, to chociażby od tego, żeby upewnić się, czy się wysypiamy, czy jemy regularnie i czy to jest w miarę dobrej jakości jedzenie, bo to jest naprawdę taki fundament do tego, żeby móc budować dobrostan. Jeżeli próbujemy praktykować różne techniki, ale śpimy po 4 godziny, jemy raz dziennie fast foody, to organizm nam będzie się buntował. I może być wtedy takie myślenie, ale przecież taka dobra technika, cele badań pokazuje, a u mnie nie działa. Ona nie działa dlatego, że organizm jest tak wyczerpany, że on potrzebuje czegoś innego. Więc zaczęłabym od tego, żeby upewnić się, czy mamy ten fundament zbudowany w postaci dobrej jakości snu, regularnego odżywiania, takiego zaopiekowania organizmu. A jak to jest, to tutaj to możemy myśleć o technikach budowania szczęścia i wtedy możemy zacząć od chociażby dzienniczka wdzięczności. 3 błogosławieństwa na dobranoc, czyli 3 rzeczy, za które jestem wdzięczna. Jeżeli codziennie dla kogoś to jest na początku za dużo, może spróbować 2 razy w tygodniu. Może najpierw na początek tylko raz to zrobić, potem 2 razy, żeby sobie tak dawkować. Ale najpierw baza, taki fundament, zadbać o ciało, o organizm, żeby on był zaopiekowany. Wtedy możemy budować swoje poczucie szczęścia i dobrostan psychiczny.
I na koniec, czego życzyłaby Pani słuchaczom, jeśli chodzi o ich własną drogę do szczęścia?
Życzyłabym przede wszystkim znalezienia takiej strategii, takiego sposobu budowania szczęścia, który będzie zgodny z Państwa potrzebami, z tym, kim jesteście, jak lubicie spędzać czas, co jest dla Was ważne, a więc takiej techniki, która będzie dla Was autentyczna. Poczujecie, że to jest moje, to jest fajne, to jest ciekawe, chcę tego spróbować, bo to będzie wartość dodana do mojego życia, niezależnie od tego, że to buduje szczęście, widzę, że to wprowadzi nową jakość. A jak już znajdziecie taką technikę, to życzę wytrwałości, żeby ukształtować nawyk i żeby z czegoś, co sobie powtarzamy na początku świadomie, codziennie przez 5 minut, w pewnym momencie pojawił się automatyzm taki jak mycie zębów, że nie musimy o tym pamiętać, to po prostu stało się elementem naszej codziennej rutyny.
To wszystkie pytania, które miałem przygotowane na dzisiejszy wieczór dla Pani. Bardzo dziękuję, że znalazła Pani czas dla mnie w natłoku pracy. I cóż, dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
Dobry wieczór, ja nazywam się Marcin Sobalski i chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek Szybkiego Monologu o książce. Dziś chciałbym powiedzieć o powieści Stephena Grahama Jonesa Mapa Wnętrza. Książkę wydało wydawnictwo MAK w swojej serii horrorów. Przetłumaczył ją Wojciech Szypuła. Stephen Graham Jones, autor Mapy Wnętrza, pochodzi z rdzennych ludów Ameryki, a dokładnie z plemienia Czarnych Stóp. To widać w formie, w treści i w języku opowieści, którą kreuje w tej książce. W narracji rzuca się w oczy bagaż kulturowy pierwszych narodów. Autor sprawnie łączy gatunek horroru z realizmem magicznym, co przywołało mi skojarzenie z inną autorką natywną, o której w szybkim monologu już opowiadałem, a mianowicie z Louise Erdrich, ale ad rem. Mapa Wnętrza to jedna z 2 książek Stephena Grahama Jonesa wydanych w Polsce. Obie, druga to Jedyni Dobrzy Indianie, zostały wydane przez wydawnictwo MAK w serii horrorów, która zdaje się, że została niedawno zamknięta. Obie te książki wydano w 2022 roku i chyba nic na niebie i ziemi nie zapowiada, by ten autor doczekał się kolejnych tłumaczeń, czego ja osobiście żałuję. W Mapie Wnętrza, podobnie jak w Jedynych Dobrych Indianach, Jones wykorzystuje indiańskie wierzenia, miesza je ze współczesnymi problemami Native Americans i łączy to w zawartość krwawej opowieści grozy. W Mapie Wnętrza świat poznajemy o małego chłopca z plemienia Czarnych Stóp. I nie jest to Ameryka znana nam z przekazów telewizyjnych czy popularnych seriali. Nie jest to wielkomiejska dżungla, ani też nie są to bezkresne przestrzenie z ośnieżonymi szczytami gór na horyzoncie. Nie jest to też małe miasteczko gdzieś nad brzegiem oceanu. To Ameryka B, a może i C czy D, zamknięta właściwie w 4 ścianach domu modułowego, w którym mieszka ów chłopiec, wraz ze swoją matką i bratem. Autor prezentuje nam co najwyżej tylko najbliższe sąsiedztwo owego domu. Jest to świat biedny, pozbawiony perspektyw i nieprzyjazny dla małego chłopca. Jones opisuje rzeczywistość, w której tkwi nasz bohater słowami precyzyjnymi, używając nieoczywistych metafor, dbając o klimat opowieści, a nie o to, by zapewniać książkę akcją. Czujemy zagrożenie, które się pojawia, natomiast jest ono z początku nieoczywiste i wydaje się być zagrożeniem raczej dla otoczenia, a nie dla samego bohatera. Z miejsca więc nie wywołuje w nas aż takiego poczucia grozy. Mapa Wnętrza jest bowiem opowieścią o duchach, ale nie w stylu europejskim. Dla naszego bohatera, chłopca, duch jego ojca jest czymś realnym, nie elementem folkloru, opowieści z dreszczykiem, tylko czymś, co faktycznie może stanąć na jego drodze. Nie traktuje go też jako zagrożenie, tak jak pewnie traktowaliby ducha jego europejscy równolatkowie. Ale też sam duch różni się od tego, czego się możemy spodziewać. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę dość liczną obecność indiańskich demonów w literaturze horrorów. Ten z Map Wnętrza nie jest demonem jak Miskomakus z Manitou Mastertona, ale też nie jest duchem pomocniczym, do których odwoływali się w potrzebie bohaterowie książek mojego dzieciństwa. Duch u Jonesa jest czymś, co ma własne cele i choć wydawał się z początku pomagać chłopcu, to jednak tak naprawdę w pewnym momencie orientujemy się, że on realizuje własne plany. I tu dochodzimy do drugiego dna tej opowieści. Mapa Wnętrza wykorzystuje gatunek horroru, by zmierzyć się z poważnym problemem społecznym, a mianowicie ze zmaganiami współczesnych rdzennych ludów Ameryki z życiem poza rezerwatem, poza swoją kulturą, poza plemienną siecią wzajemnej pomocy, tak istotną dla pierwszych ludów Ameryki. Chłopiec, który już nie ma codziennego kontaktu z kulturą własnego plemienia, nie do końca rozumie, czym jest ten duch, który się pojawia w jego domu. Interpretacji dokonuje więc na zasadzie własnych domniemań, a nie ma też do kogo innego zwrócić się o pomoc. W świecie poza rezerwatem z samotną matką próbującą utrzymać kochać siebie i swoje dzieci, nie ma nikogo innego, kto by pomógł chłopcu zrozumieć, z czym ma do czynienia. Pojawia się gdzieś na horyzoncie tylko biały szeryf, ale jego obecność wynika nie tyle z chęci rzeczywistej pomocy tej rodzinie, a raczej z możliwości wykorzystania samotnej kobiety. Mapa wnętrza to nie jest krwawy horror z wizjami wywołującymi w czytelniku wstrząsy. To nie opowieść, która będzie trzymała w napięciu ciągłymi woltami fabularnymi i dziką akcją pędzącą do przodu. To lapidarna formie zwięzła opowieść z dreszczykiem, idąca właściwie prostą drogą ku finałowi, nie meandrując w rejony zbędne w narracji. Książkę oceniam na 7 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Zofia Naukowska od lat funkcjonuje w moim myśleniu nie tylko jako autorka Granicy czy Medalionów, lecz także jako postać, której życie prywatne, zwłaszcza uczuciowe, wzbudziło i wciąż wzbudza ciekawość. Pisząc o jej erotycznych upodobaniach, mam jednak poczucie, że muszę poruszać się ostrożnie, wyraźnie oddzielając twarde fakty od interpretacji oraz od plotek, które narosły wokół tej charyzmatycznej postaci już za życia. W moim odczuciu bezspornym faktem jest to, że Naukowska była kobietą dwukrotnie zamężną. Najpierw z Leonem Rygierem, później z Janem Jur Grzechowskim. Oba małżeństwa zakończyły się rozstaniem, co w realiach epoki międzywojennej było szeroko komentowane. Za fakt uznaje się również to, że prowadziła niezwykle intensywne życie towarzyskie. Była centralną postacią salonów literackich Warszawy i utrzymywała bliskie relacje z wieloma mężczyznami ze świata kultury, polityki i wojska. Kiedy sięgam do ustaleń biografek, m.in. Hanny Kircher i do dzienników samej Naukowskiej, widzę obraz kobiety emocjonalnie i uczuciowo aktywnej, świadomej swojej atrakcyjności oraz własnych potrzeb, dla której relacje z mężczyznami miały znaczenie nie tylko społeczne, lecz także głęboko osobiste. W tym miejscu, w mojej ocenie, kończą się jednak twarde fakty, a zaczyna strefa interpretacji. W popularnych artykułach internetowych, zwłaszcza tych o sensacyjnym charakterze, często spotykam się z tezą, że Naukowska miała nieposkromiony apetyt erotyczny i liczne romanse. Wydaje mi się jednak uczciwie jasno zaznaczyć, że są to plotki, ponieważ autorzy tych materiałów nie przedstawiają konkretnych źródeł archiwalnych ani jednoznacznych cytatów, które mogłyby takie twierdzenia potwierdzić. Podobnie określenia w rodzaju polska Messalina, krążące w obiegu medialnym, odbieram jako publiczną hiperbolę, a nie wniosek oparty na dokumentach. Zauważam też, że jako rzekomy dowód często powołuje się jej twórczość literacką i eseistyczną. Zwłaszcza esej Organizacja erotyzmu, w którym Naukowska analizuje rolę popędu seksualnego w życiu człowieka. W moim przekonaniu jest to jednak fakt intelektualny i literacki, a nie autobiograficzne wyzwanie dotyczące jej własnych praktyk czy upodobań. Podobnie fragmenty dzienników, w których pisarka otwarcie pisze o pożądaniu samotności i potrzebie bliskości, bywają dziś interpretowane jako potwierdzone rzekomej rozwiązłości, choć wydaje się, że są to raczej zapisy stanów emocjonalnych niż kronika życia erotycznego. Wreszcie natrafiam na relacje z drugiej ręki, wspomnienia osób z jej otoczenia czy opinie innych pisarzy, takich jak na przykład Czesław Miłosz, mówiące o sile jej oddziaływania na mężczyzn i intensywności relacji. Traktuję je jednak jako subiektywne sądy, a więc interpretacje, a nie fakty. Podsumowując, z własnej perspektywy internetowy obraz erotycznych upodobań Zofii Naukowskiej jawi mi się jako mozaika kilku warstw, dokumentowanych faktów biograficznych, rzetelnych analiz opartych na dziennikach i twórczości oraz licznych plotek i sensacyjnych domysłów, które w moich odczuciu mówią więcej o współczesnej potrzebie zaglądania do cudzej sypialni niż o samej pisarce. Rzetelne źródła pozwalają mi widzieć w niej kobietę świadomą swojej cielesności i emocji, ale szczegóły jej życia erotycznego pozostają i zapewne już pozostaną w sferze niedopowiedzeń. I tak oto, drodzy Państwo, dotarliśmy do końca 55. odcinka Konkretnych Rozmów o Książkach. Proszę się jednak absolutnie nie martwić. To nie jest pożegnanie na zawsze, to tylko krótkie do zobaczenia za moment. Zanim się obejrzycie, znów spotkamy się na tych samych falach i znów będziemy rozmawiać o książkach z należytą powagą i lekkim radiowym uśmiechem. Przypominam też, że czekamy na Wasze wiadomości. Jeśli macie ochotę dostać książkę, piszcie śmiało na adres krok.radiopraga@gmail.com. A jeśli nie chcecie książki, to tym bardziej piszcie. Wasze uwagi, komentarze, pochwały i konstruktywne marudzenie sprawiają, że możemy się stale rozwijać, ulepszać i iść naprzód ku chwale Radia Praga. Co najważniejsze, ku radości słuchaczy. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. Życzymy Państwu dobrej, spokojnej nocy, miękkich snów i twardych książek na stoliku nocnym. To mówiłem ja, Michał Barton. Dobranoc.